Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Ja Państwu obiecałem, że my się przeniesiemy trochę w przestrzeni i trochę za granicę, dlatego że znajdziemy się wspólnie w Hiszpanii, a ja słowa dotrzymuję. W związku z tym bardzo proszę, północno-zachodnia Hiszpania, to tam jesteśmy, a tam spotykamy małżeństwo francuskich emigrantów, które to małżeństwo prowadzi ekologiczne gospodarstwo. To się wszystko dzieje, by być konkretnym, na galicyjskiej prowincji. Para tam chce zapuścić korzenie i równocześnie oddać się temu błogostanowi, który wiąże się z mieszkaniem na tej prowincji. Natomiast para ta nie spodziewa się, że na miejscu tej nowej posiadłości, którą niedawno postawili i w której się osiedlili już na dobre, że tam właśnie planowana jest budowa wiatraków, turbin powietrznych, które produkują prąd, energię. No i to równocześnie prowadzi do konfliktów, które związane są z tutejszością i nietutejszością, z wykształceniem i jego brakiem, i tak dalej, i tak dalej. To jest ten świat, do którego w pierwszej części magazynu filmowego Państwa zapraszamy. A mówię, że zapraszamy, ponieważ już jest z nami, chociaż w oddali, Dominika Zielińska, filmoznawczyni, edukatorka filmowa, a także specjalistka od kina hiszpańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Oczywiście film Bestie i Rodrigo Sorogoyen to jest ten tytuł, który będzie nam towarzyszył. Ten film, który od 25 sierpnia można oglądać w polskich kinach. Ty, Dominika, napisałaś, że to jest najważniejsza w tym roku premiera hiszpańskiego filmu. Dlaczego to tak ważny film według ciebie?
Od kiedy na polskim gruncie w ogóle pojawiają się hiszpańskie filmy, od jakiegoś czasu mam wrażenie, że coraz częściej, to jednak kojarzymy je przede wszystkim z nazwiskami chociażby Almodovara czy Alexa de la Iglesia. Natomiast tutaj pojawia się Rodrigo Sorogoyen, twórca, który ma na swoim koncie już kilka tytułów, ale w Polsce nie jest tak bardzo znany. W tym roku weszło do polskich kin kilka hiszpańskich tytułów, ale wydaje mi się, że tak jak zresztą napisałam i słusznie to przywołałeś, uważam, że to jest najważniejsza premiera ze względu na tematykę, ze względu na sposób zaprezentowania Hiszpanii, ze względu na też wielowątkowość pokazania tej historii, która być może nie zawsze jest dla zagranicznego widza czytelna. Dlatego też tutaj bardzo się cieszę, że ten film trafił na polski grunt.
Czy w takim razie to jest opowieść o tym prawdziwym obrazie Hiszpanii? Czy to jest tak, że ten obraz Hiszpanii, który dociera do nas z tych bardzo popularnych hiszpańskich filmów, należy poddać pewnej rewizji i ten film poniekąd jest taką rewizją? Ty tak napisałaś, że to jest doskonały scenariusz, ja będę cię dalej cytował, doskonałe aktorstwo i obraz Hiszpanii, jakiej tak łatwo nie zobaczycie na pocztówkach czy w katalogach. To zatem jest prawdziwa Hiszpania?
To jest Hiszpania, tak jak zresztą wspomniałeś na początku, północna, która gdzieś jednak pozostaje nieco zapomniana. Tutaj oczywiście na naszym gruncie głównie wciąż ja z tym staram się walczyć. Gdzieś mityzujemy tę Hiszpanię, kojarzymy ją z południem, z upałem, ze słońcem, też z pewnym takim folklorem, wokół którego obudowujemy taką mitologię na temat Hiszpanii. Tutaj mamy prowincję północną, odniesienie się także do faktów, bo ten film został oparty na historii, która miała miejsce w XXI wieku, więc no, jest to tak naprawdę historia najnowsza. Prezentuje pewne też zaszłości, pewne dualizmy, które towarzyszą Hiszpanii od wieków.
Czyli antagonizmy między Hiszpanami a Francuzami, to masz na myśli?
Nie tylko. Tutaj bardziej chodzi mi o taki wewnętrzny brak spójności, który tutaj został zaprezentowany właśnie za pomocą tego konfliktu etnicznego, ale wydaje mi się, że to świetnie odnosi się do w ogóle dualizmu w samej Hiszpanii. Tutaj Sorogoyen tak naprawdę gdzieś kontynuuje ten obraz, który w latach 50., 60. zaczęli filmowcy realizować. ten obraz czarnej legendy, która kiedyś była propagowana na zewnątrz, poza Hiszpanią, ale w końcu kontestatorzy zaczęli ten obraz przejmować. I tutaj Sorogoyen wbija kij w mrowisko, między innymi powołując się właśnie na tę kwestię ekologiczną, która też jest dosyć zawiła i którą też wydaje mi się, że warto byłoby przywołać, gdyż no, sądzę, że dla nas nie do końca ten film może być czytelny, jeśli nie znamy pewnych kontekstów historycznych
to ja w takim razie
czy politycznych.
Dopytam od razu, co powinniśmy wiedzieć, bo w sumie też po to jest ta nasza rozmowa, żeby móc ten film odebrać pełnowymiarowo. Bo oczywiście, i to jest wielka wartość Bestii Rodrigo Sorogoyena, że to jest opowieść niezwykle uniwersalna. To faktycznie z jednej strony jest thriller psychologiczny, dramat sąsiedzki, może tak trzeba byłoby powiedzieć. W końcu poniekąd opowieść true crime. I tak sobie myślę o tym, że na tej płaszczyźnie tych uniwersalnych wątków ten film już jest bardzo przejmujący. Ale skoro się spotykamy, to może warto właśnie opowiedzieć o tych kontekstach, które mogą uczynić ten film jeszcze czytelniejszym, czy też których świadomość może to uczynić.
Tak, tutaj zdecydowanie się z Tobą zgodzę, że w kontekście takim uniwersalnym ten film jest naprawdę doskonałym thrillerem, doskonałym filmem społecznym, czy też thrillerem ekologicznym, bo tutaj różnie jest on kategoryzowany, ale Sorogoyen właśnie wykorzystał tę możliwość gdzieś wprowadzenia tego drugiego dna, a więc stworzenia przy historii bardzo uniwersalnej opowieści bardzo silnie osadzonej właśnie w kontekście hiszpańskim i to też w kontekście bardzo regionalnym, gdyż chociażby kwestia tych projektów dotyczących energii wiatrowej, o której wspomniałaś, który właśnie jest tutaj punktem wyjścia do
zarzewiem konfliktu tak naprawdę, tak.
Konfliktu między bohaterami, jest tematem, który w Galicji od kilku lat jest bardzo głośny. Tutaj zresztą w 2021 roku jedna z mieszkańców z jednej z prowincji głośno wyrażali swoją niechęć wobec kolejnych projektów dotyczących instalowania wiatraków. No jest to jednak też duża ingerencja w krajobraz, ale także też w życie w tym powiedzmy dzikim, w tych dzikich rejonach.
Ja w takim
tutaj
razie
też
wejdę ci w słowo na chwilę, przybliżę ten kontekst filmowy naszym słuchaczom, którzy filmu jeszcze nie widzieli, ale spokojnie, nie będę nic zdradzał. Jeśli mówimy o tym konflikcie, to budowa takiej właśnie elektrowni wiatrowej wiąże się z tym, że prawdopodobnie trzeba część mieszkańców przesiedlić albo zająć część ziemi, co z kolei wiąże się z tym, że można za to otrzymać pieniądze. No i w momencie, kiedy takie życie w tej prowincji staje się uciążliwe, no to wydaje się to cudowną propozycją i okazją. Natomiast nasi główni bohaterowie, no, którzy dopiero co osiedlili się właśnie tam w Galicji, nie bardzo mają ochotę się stamtąd wysiedlać i wyprowadzać. Stąd też mówimy o zarzewiu konfliktu. To tytułem drobnej klaryfikacji, ale wróćmy do tych wątków społecznych i politycznych, o których mówiłaś.
W ogóle ten film, jego premiera tak naprawdę gdzieś stała się ważnym głosem w tym konflikcie w północnej Hiszpanii pomiędzy ekologami i reprezentantami przedsiębiorstw, które te projekty energetyczne prowadzą. Więc to też sądzę, że ten temat się będzie jeszcze w Hiszpanii w kolejnych latach rozwijał. Ale bardzo konkretne osadzenie tej historii właśnie na tej galicyjskiej prowincji jest też o tyle kluczowe, że odnosi się do innego problemu, również związanego z projektami energii wiatrowej, do którego punktem wyjścia może być pierwsze ujęcie. Tutaj absolutnie nie chcę mówić o spoilerach, ale to pierwsze ujęcie pokazuje jakąś taką walkę człowieka ze zwierzętami. Mamy bohaterów, którzy w takich niemych ujęciach walczą z dzikimi końmi.
Przygniatane ciężarem w czas kolczykowania, by mogły żyć na wolności. Taki cytat otwiera tę sekwencję i cały film.
Dokładnie. Oczywiście możemy to rozumieć jako taką bardzo uniwersalną alegorię, która wprowadza nas w ten film, ale równocześnie w tym kontekście bardzo lokalnym są to obrazy żywcem wyjęte z obchodów Rapa das Bestas, czyli takiego jednego z bardziej okrutnych świąt obchodzonych w Hiszpanii na początku lipca co roku, gdzie właśnie jednym z takich ważnych elementów jest wyjście górali galicyjskich o świcie w poszukiwaniu stad dzikich koni i siłą zaprowadzanie ich do wioski, i takim elementem kulminacyjnym jest obcinanie im grzyw. I tu, tak jak mówię, te nieme ujęcia, które towarzyszą nam tej sekwencji otwierającej, są żywcem wyjęte z tych ujęć, które możemy chociażby w internecie pooglądać, wpisując Rapa das Bestas. Więc to już gdzieś tam też osadza nas w tym kontekście. Należy też wziąć pod uwagę, że w ogóle Las Bestias w języku hiszpańskim nie jest tak pejoratywne jak w języku polskim. Bestie u nas oczywiście oznaczają monstrum, dla Hiszpanów są to
coś nieludzkiego.
Tak, dla Hiszpanów są to też po prostu zwierzęta juczne, zwierzęta dzikie, więc właśnie konie, w przypadku zwierząt jucznych również muły i tak dalej, więc mamy tutaj niejednoznaczność też tego tytułu,
który właśnie... A jak właśnie w obliczu tego hiszpańskiego znaczenia tego tytułu, ty ten tytuł rozumiesz?
No, rozumiem to na kilka sposobów, to znaczy po pierwsze widzę w tym drogę do możliwości uniwersalizacji tego filmu, tak? Czyli jednak no, bestia w różnych językach, czy na różne języki będzie tłumaczona tak jak u nas i kojarzyła się z tym, z tą taką no, monstrualną naturą człowieka, bo tutaj też o tym opowiada film, pokazuje nam pewną taką odzwierzęcą naturę, która gdzieś z nas wsiedzi i wychodzi w sytuacjach nieprzewidywalnych. Z drugiej strony właśnie odnosi nas według mnie jednoznacznie do tych obchodów Rapa das Bestas, które bardzo konkretnie właśnie lokują nas na prowincji galicyjskiej, gdyż jest to święto galicyjskie, które też wiążą się między innymi właśnie z tym projektem energii wiatrowej, bo instalacja tych wiatraków na tym konkretnym terenie wiązałaby się właśnie z gdzieś koniecznością migracji tych dzikich koni, które są no, stałym elementem krajobrazu, które od dawien dawna mieszkały na tych górskich terenach, więc to też jest w ogóle temat, który gdzieś nurtuje ekologów, co dalej z tymi zwierzętami.
Ja myślę, że to, co jest bardzo ciekawe i to, co wyłania się mi poniekąd z twoich słów, to jest pytanie o to, czym ten film w istocie jest i gdzie sytuuje się w tym dyskursie jego reżyser. To znaczy, z jednej strony mówimy o bardzo mocnym tytule, który sygnalizowałby, oto ja, teraz Rodrigo Sorogoyen, będę potępiał kogoś i będę go nazywał bestią. Natomiast kiedy zaczynamy ten film oglądać, to my widzimy, że to wcale nie jest takie jednoznaczne i ta opowieść w ogóle nie jest opowiedziana w jednoznaczny sposób, dlatego że trudno znaleźć tam bohatera, którego moglibyśmy odebrać jako jednoznacznie złego, jako jednoznacznie zasługującego na potępienie. To jest jeden wątek. Drugi wątek jest taki, że z twoich słów wyłania się taki obraz tego filmu jako filmu zaangażowanego politycznie i społecznie. Gdzie twoim zdaniem Rodrigo Sorogoyen się znajduje? Po co ten film został zbudowany? Bo mam takie wrażenie, że to jest, ty użyłaś tej metafory włożenia kija w mrowisko, to jest tak naprawdę zaproszenie do dyskusji, bo to raczej nie jest ocena. I równocześnie mam wrażenie, że w tym chłodzie, który bardzo często bije z ekranu, kiedy ten film się ogląda, my jednak widzimy bardzo czułe i empatyczne oko reżysera, który przygląda się bardzo uważnie racjom jednej i drugiej strony i równocześnie pokazuje, co złego się dzieje, kiedy brakuje dialogu. I pytanie, czy ta bestia, czy te bestie tytułowe, to jest opowieść o ludziach, czy raczej o pewnych procesach, które dzieją się w społeczeństwie, które dzieją się wśród ludzi, kiedy czegoś zaczyna brakować.
Tutaj wydaje mi się, że kluczem do gdzieś utrzymania tego filmu w kontekście nienachalnego zaangażowania, bo tutaj nie powiedziałabym, że Sorogojen jest reżyserem, który jawnie angażuje się w sytuację społeczno-polityczną. Tutaj wykorzystał konkretny gatunek, thriller z elementami kryminału do tego, aby właśnie przedstawić wielowątkową, z pozoru jednowątkową, ale jednak wielowątkową opowieść, pociągając za różne sznurki. To, co jest też kluczowe, to to, że przede wszystkim no właśnie nie empatyzuje on z bohaterami. Przedstawia nam na chłodno pewien obraz, nie sugerując oceny, nie sugerując naszej decyzji, czy nie pozwalając nam identyfikować się z bohaterami, nie tworzy właśnie podziału na tych dobrych i złych. Mimo że prezentuje pewne, tak jak wspomniałam, dualizmy, pewne konflikty, to jednak ocenę pozostawia samemu widzowi. To wydaje mi się, że jest gdzieś siłą tego filmu.
Siłą tego filmu jest to, wiesz, teraz przyszła mi do głowy taka myśl, że pisząc w tytule o bestiach, tak naprawdę przez cały film pokazuje nam człowieczeństwo i to, jak ono jest złożone. By wyjść na tę taką płaszczyznę uniwersalną, to tylko film czy dobra literatura jest w stanie zrobić coś takiego, że my oglądając zło, coś, co jest obiektywnym złem, nie zamykamy się w obrębie jakichś swoich wyobrażeń na temat moralności, sprawiedliwości i odwetu. Tylko próbujemy, czy też znajdujemy się w takim momencie naszej refleksji, który pozwala nam na takie bardzo... No właśnie, ty mówiłaś o tym, że my nie empatyzujemy i ja się z tym zgadzam, bo to jest punkt wyjścia, że on sprawia, że my nie empatyzujemy z głównymi, czy w ogóle z bohaterami tego filmu, ich nie lubimy, może tak trzeba byłoby powiedzieć, ale z drugiej strony, ja przynajmniej miałem takie odczucie, jestem ciekaw, jak ty to odebrałaś, kiedy zakończyłem seans tego filmu, to miałem takie poczucie, że ja wszystkich rozumiem i nie mam pretensji, żalu ani złości w sobie. To zrozumienie poniekąd stało się jakimś takim, nie wiem, remedium czy lekarstwem na zło, które wydarzyło się na ekranie.
Przyznam, że ja wyszłam z tego filmu raczej... Nie miałam w sobie na pewno spokoju. Tutaj ten film raczej wywołał we mnie jakieś takie obawy związane z tym, że... No właśnie, że nigdy nie wiadomo, jakie emocje, jakie pokłady pewnej energii w nas jako w ludziach drzemią i w którym momencie gdzieś wyjdą one na zewnątrz, ujrzą światło dzienne. Ale tutaj to, z czym na pewno, z jaką refleksją wyszłam, to tutaj mogę się z tobą zgodzić, że nie miałam poczucia... czy potrzeby właśnie oceniania jakichkolwiek zachowań.
To tutaj, może tak trzeba byłoby to nazwać. Mhm.
Tak, tutaj jakby może nawet nie tyle zrozumienie, ale właśnie gdzieś wyjście poza ponad tę perspektywę oceniającą. To znaczy, że mnie pewne zachowania nie dotyczą, czy mnie pewne modele nigdy gdzieś tam nie dosięgną. Więc tutaj wydaje mi się, że ja raczej z czymś takim opuściłam tę salę.
A powiedz w takim razie, pytam cię w tym momencie jako filmoznawczynię i znawczynię kina hiszpańskiego, czy jak ten film wypada na tle tego, co się obecnie dzieje w kinie hiszpańskim i czy według ciebie, tak mu pytam w tym momencie o chłodną ocenę, to jest w 100% dobry film?
W samej Hiszpanii ten film miał znakomity odbiór. To świadczy o tym chociażby to, że zgarnął najwięcej statuetek na gali rozdania nagród Goya.
Tak, takie hiszpańskie wszystko wszędzie naraz, bo to 9 bodaj tych statuetek.
Tak, dokładnie, 9 z 17 nominacji. Tak, otrzymał również Cezara za najlepszy film zagraniczny. Więc wydaje mi się, że to jest, mówi się o nagrodach Goya jako o hiszpańskich Oscarach. Są to szczególnie ważne nagrody w tym kraju, nagrody filmowe. Dlatego też to już jest pewnym takim wyznacznikiem. Też śledząc relacje hiszpańskich filmoznawców, krytyków, widzę duże uznanie wobec tego filmu. Sądzę, że jest to bardzo ważny tytuł właśnie też za granicą. I mam nadzieję, że gdzieś on wyznaczy pewną zmianę w hiszpańskim kinie. Mówiąc szczerze, na taki tytuł trochę czekałam. bo poza Almodovarem gdzieś miałam wrażenie, że w ostatnich latach był pewien zastój w tym kinie, nawet nie tyle artystycznym, ale kinie autorskim, hiszpańskim kinie autorskim. Dlatego mam nadzieję, że to gdzieś otworzy taką nową drogę, zwłaszcza, że film jest nie tylko doceniany, ale jest też głośny na takiej przestrzeni bardzo, bardzo społecznej, społecznego dialogu, to znaczy poruszył w cudzysłowie zwykłego widza.
Ja tylko dodam jeszcze, że Państwo zobaczą na ekranie w głównej męskiej roli Denisa Menoszeta i to jest też kilka słów dosłownie na temat tego, że ten film poza tym, że jest świetnie pomyślany, to jest też świetnie zagrany. I to też taka niesamowita, uśmiechałem się do siebie, kiedy oglądałem ten film, bo przecież ostatnia, najnowsza rola Denisa Menoszeta, którą kojarzymy, to jest rola Chiva, czy Jiva z Bosieboi, Ariego Astera, czyli całkowitego odklejęca, świra, człowieka, który jest taką postacią niesamowicie groteskową, która, no jak cały ten film, ale mimo wszystko, a tutaj widzimy go w zupełnie innej odsłonie, w roli, która wymaga od niego takiej niesamowitej powściągliwości z jednej strony i umiejętności, no, dołożenia do pieca, kiedy to jest konieczne.
Tak, wydaje mi się, że ten aktor trochę wyszedł poza swoje emploi, które stworzył w ostatnich latach. I rzeczywiście stworzył taką bardzo subtelnie poprowadzoną tak aktorsko kreację. Zresztą towarzyszy mu w kontrze na ekranie Luis Zahera, znakomity hiszpański aktor, który zresztą również otrzymał nagrodę Goya, więc wydaje mi się, że ten duet i to napięcie, które pomiędzy nimi, pomiędzy aktorami i bohaterami powstaje, jest tutaj wyjątkowe.
To w takim razie ja mam nadzieję, że my Państwa wprowadziliśmy w ten film, także jak Państwo teraz pójdą, to pójdą i z ciekawością, i z przygotowaniem do seansu. Bardzo Ci, Dominika, dziękuję za Twoją wiedzę i Twoje spostrzeżenia. Do usłyszenia znów tutaj w magazynie filmowym.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dominika Zielińska była z nami, filmoznawczyni, edukatorka filmowa i specjalistka od kina hiszpańskiego, a my w magazynie filmowym cały czas jesteśmy razem i nie uciekamy. Państwo też niech nie uciekają.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.